jedną z bardziej fałszywie rozumianych snów, czyli takich wewnętrznych sprawności, które człowiek posiada, to jest tak zwana cnota pokory. A jednocześnie, jeśli człowiek odrobinę nadstawia uszu swoich na to, co mówi Bóg, to wiemy o tym, że Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym natomiast łaskę. A więc trudno jest przejść obojętnie koło tych słów i rodzi się w człowieku olbrzymie zapotrzebowanie na co? No jeśli Pan Bóg rozdaje łaski pokornym, no to na to, żeby być właśnie pokornym. A jeśli jeszcze do tej pokory włączymy ludzką mądrość, to nie z Ewangelii słowa, ale z ulicy, że pokorne ciele, ile ma te ksie, co najmniej, no to oczywiście nie można nie być pokornym, bo to przecież czysty zysk. No właśnie, a więc w takim razie, cóż to jest pokora, skoro ona jest przedmiotem tak olbrzymiego zapotrzebowania, między innymi ze strony osób nie tylko tu siedzących, ale ja również jestem tym żywo zainteresowanym z jednego powodu, naprawdę z jednego powodu, że Bóg, czyli nie byle kto, popełnił właśnie łaskę zaprzeczeniem cnoty pokory jest śmiertelny grzech pychy. Grzech pychy, pycha nie ma nic wspólnego z tak zwanym przysmakiem kulinarnym. Dlatego, że pamiętamy niejednokrotnie nasze doświadczenia stołowo-kuchenne, że kiedy cokolwiek nam pasowało do podniebienia, tośmy mówili, ale pycha. Nic złego przecież. Ale widzimy tę przeciwwagę. Pokora, jedna postawa, czyli jedna sprawność człowieka, sprawność, czy inaczej władza, bo to wszystko mówimy o jednym. Cnota, sprawność, władza jest dokładnie na jednym mianowniku. I po drugiej stronie zaprzeczenie. Mamy no właśnie, śmiertelny grzech, czyli straszną antypostawę, no antysprawność, to też jest swoista sprawność być, tak? Pycha to nie tylko brak pokoju, ale to dokładne zaprzeczenie. Tak jak grzech nie jest tylko i wyłącznie brakiem świętości, ale to jest zaprzeczenie świętości. Druga strona świętości. To jest zaprzeczenie, to jest anty. Tak jak ciemność nie jest tylko brakiem światła, ale jest zaprzeczeniem światła. Co za tym idzie? Czymże jest pokora? I czymże jest pycha? Skoro tak, tyle miejsca jemu poświęciłem, a między innymi dlatego, że dzisiejsze pierwsze zdanie z ewangelicznego nauczania wyraźnie to sugeruje. Nikt nie zapala lampy, nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy je wchodzą, którzy wchodzą. A więc pośrednio kwestia pokory i pychy w tym zdaniu jest obecna. Dlaczego? To zrozumiemy za chwileczkę. Natomiast funkcjonuje coś takiego jak fałszywa pokora. Tutaj wchodzimy powolutku na grunt takich rzeczy jak obłuda, obłuda. Strasznie obrzydliwe słowo. Trudno nawet jest to wypowiedzieć, ale znajdujemy je na kartach Pisma Świętego. Pan Jezus nie szczędzi tego typu do właśnie obrzydliwości czasami swoim słuchaczom. Bo słyszymy słowa takie, które Pan Jezus mówi do swoich słuchaczy, najczęściej do faryzeuszy, czyli ludzi bardzo wykształconych w piśmie. Obłudniku, obłudniku. Dlatego, bo widzisz drzazgę w oku bliźnie, a belkę we własnym oku nie jesteś w stanie zobaczyć. I to słowo obłudniku. Obłuda gdzieś jest w orbicie, w promieniu słowa pycha, tej antysprawności, którą nazywamy pychą, również tam, gdzieś tam się tak zwana obłuda, możemy dodać dużo bardziej współczesne słowo hipokryzja, bo tak słodko brzmi takie wyznanie miłości tych hipokrytów. Okrutna rzecz. Człowiek, który ma co najmniej dwa oblicza, albo w ogóle jest jak kameleon. Wszystko zależy, jest gumowe, po prostu rozciągi pokryte. Coś wyjątkowo bardzo obślizłego w kontakcie. Tego się nie da utrzymać, bo to zawsze gdzieś człowiekowi się wymyka. Taki obleśny człowiek. Czymż zatem jest pokora? Pokora to nie taka umiejętność nieustannego utrzymywania swojego spojrzenia na końce swoich butów. Pokorny człowiek to nie taki, który ma gdzieś głowę opuszczoną, przekrzywioną, tak? I nie potrafiący spojrzeć drugiemu człowiekowi prosto w oczy. Dlatego, że przy tego typu rozumieniu postawy, gdzieś właśnie z taką zwieszoną głową przed światem, to na pewno Panu Jezusowi ta cnota byłaby w sposób absolutny obca. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus przed światem, Chrystus przed człowiekiem, Chrystus przed faryzeuszami, czyli tymi, którzy Go najbardziej podsłuchiwali, jak czytamy w świadectwie Ewangelii, słuchali Go po to, nie żeby się czegokolwiek dowiedzieć, bo oni w swej właśnie pysze byli wewnętrznie przekonani, że oni się znają na wszystkim najlepiej. I może tak było, że wiedzieli wiele. Albo nawet może nie prawie wszystko. Natomiast Chrystus przed nim stawał z podniesioną głową i patrzył im prosto w oczy. Nie dlatego, że był zarozumiały, ale dlatego, że był pokorny, to znaczy, że miał prawdziwy obraz siebie. Wiedział, kim jest. Wiedział z wewnętrznego przekonania, ale jednocześnie wiedział również o sobie, kim jest. Czerpiąc ze świadectwa Ojca, który jest w niebie. Przypomnijmy sobie zdarzenie nad Jordanem, może nie nad Jordanem, ale dokładnie w Jordanie, kiedy widzimy właśnie bardzo plastyczne rzeka, wąca, czysta woda, która taka klarowna. Pan Jezus wchodzi do wody, rzesza ludzi. Jan wylewa mu wodę na głowę i nagle odezwał się głos z nieba. Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Świadectwo Ojca o Synu. Jezus z Nazaretu nie miał, uwaga, najmniejszych wątpliwości co do tego, kim jest. Dlatego przed światem światem zawsze stawał w sposób po ludzku Boże odbierany zbyt pewny. A ktoś mógłby naprawdę powiedzieć, o, jaki z tego Jezusa z Nazaretu, jaki zarozumiałec, jaki to człowiek pewny siebie, o, na Boga. Ale jemu prawdziwy obraz siebie nie pozwalał inaczej. I teraz, kiedy spojrzymy na siebie, mam to słowo w ustach, ale ze względu na miejsce, w którym się znajdujemy, nie powiem tego. Ale ono by najbardziej oddało chrześcijanina, czyli ucznia Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Dlaczego? No dlatego, że świat odbiera nas na nasze życzenie. Jak takie sierotę. A to takie ciele Boże. Do niczego to się nie nadaje. Mało tego, jeśli współczesny świat zaczyna robić egzamin z przynależności, no właśnie, do Jezusa Chrystusa, pracy, w metro, na rynku, w sklepie, na ulicy. I ty jesteś jednym z nich. A skąd? Ja? W niedzielę? Na mszę świętą? Nie. Nawet i dzisiaj w kancelarii, już któryś dzień trwa batalia, no mój Boże, o jakiś tam tak zwany świstek, bo najczęściej wyobraźcie sobie, że karta z moim podpisem nazywana jest świstkiem. Ja tego zdzierżę tylko. A mój ojciec się w grobie przewraca, dlatego że na tej karcie jest jego nazwisko, które ja noszę. To jest świstek. I między innymi właśnie dzisiaj również w kancelarii, tak, padło mi ziarnko do ucha, a no bo wy tylko i wyłącznie utrudniacie. A jak ja czytam Ewangelię, no to przecież zachowanie Pana Jezusa wobec świata polega na czym? Na podnoszeniu poprzeczki, a nie na opuszczaniu. Pan Jezus z podniesioną głową w imieniu Ojca pokazywał drogę wiodącą, no właśnie, do miasta położonego na górze. A jeśli chociaż ktoś raz w życiu był, już niech będzie, w Kalwarii Zabrzydowskiej, to dobrze wie, że żeby dojść z dolnego parkingu do bazyliki, no to trzeba się namęczyć nad sobą. Ale wróćmy do tego bardzo sympatycznego tematu chrześcijanina we współczesnym świecie i tego, za kogo ludzie was uważają. Więc wam mówię, za totalny sierotę, nieudacznik, nieprzystosowanych do życia społecznego. Co jeszcze chcecie powiedzieć? Wszystko, co najgorsze. Trzeba to zdiagnozować, prawda, panie doktorze? Co jest przyczyną tej choroby społecznej? Ano właśnie. Nasza fałszywa pokora. Czyli posiadanie obrazu samego siebie, który jest zniekształcony, zdeformowany, nieprawdziwy. Dlatego, że popatrzcie, nawet sam Jezus z Nazaretu, wiedzę o sobie, czerpał z tego, co mówi o nim Ojciec. Żebyś nie miał najmniejszej wątpliwości, bo Jordanie właśnie mu to powiedział, to ty jesteś mój syn, którym ja mam upodobanie. A takie same niestworzone, czyli nadprzyrodzone, nadzwyczajne rzeczy mówi tylko każdy z nas. Że jesteśmy naczyniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem wybranym, umiłowanym przez Boga. To o nas. A nie żadne sieroty. Jakieś półmózgi, żeby nie powiedzieć inaczej. Jesteśmy ludźmi, w których Bóg upodobał sobie i właśnie dla nas i dla naszego zbawienia odsłonił przed naszymi oczyma więcej, aniżeli przed oczyma innych. Nie po to, abyśmy usiedli na laurach, ale po to, żebyśmy więcej otrzymawszy, jeszcze więcej pracowali. I ustali, no właśnie, wdrapując się do miasta położonego na górze. Tak sobie Żydzi to wyobrażają, tak zwane niebo. Patrząc na miasto święte, gdzie była świątynia w Jerozolimie, na górze. Kiedy oni co najmniej raz w roku szli w pielgrzymce, to śpiewali sobie tak zwane psalmy graduale, czyli wstępujące, bo im wyżej, tym ciężej. Choroba wieńcowa się objawiała, bo ich po prostu dusiła, ale ze śpiewem na ustach. I spodem na plecach i na czole wdrapywali się do świętego miasta Jeruzalem, do miasta położonego na górze. I to była taka pigułka, którą łykali rokrocznie minimum. Po co? No, żeby mieć punkt odniesienia do tego, co zakryte przed ludzkimi oczyma normalnie. Dlatego, mili moi drodzy, od tej mszy świętej bagnet na broni, korzystając z nieproroka Władysława Broniewskiego. Nie można mieć w stosunku do siebie fałszywego obrazu. Pamiętajcie, jesteśmy dziećmi Boga, który jest w niebie. W Jezusie Chrystusie, jeśli trwamy, oczywiście. I tylko i wyłącznie. Jeśli żyjemy w komunii z Jezusem Chrystusem, tej sakramentalnej, bo to jest najprostszy sposób, żebyśmy o tym pamiętali. Nie ustanę. To, że my grzeszymy, tak, Boże, kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Bo dzień jest sakrament pokuty, kiedy pozwalamy Bogu znów postawić się na tym poziomie, na którym On chce nas mieć. A On ma upodobanie w nas wówczas, kiedy jesteśmy na pewnym poziomie. A kiedy jesteśmy na tym właściwym poziomie, to kiedy trzymamy Jezusa Chrystusa przynajmniej za skarpetę. Trzymamy się go jak tonący w życiu. Jeśli człowiek się puści Jezusa Chrystusa mniej niż zer. I wówczas, naprawdę, tylko i wyłącznie wówczas, Bóg ma w nas upodobanie. I to jest prawdziwy obraz każdego z nas. I niech on zostanie w nas. I to dopiero daje mu właśnie fundament i podstawę do tego, żeby każdego dnia nie krok, milimetr postąpić wyżej, 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 aż osiągniemy to, co w języku Biblii nazywa się miastem położonym na górze.